Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Nie jest żadną tajemnicą, że w czasie II wojny światowej Niemcy siali spustoszenie, ale nie tylko mordując i niszcząc, ale również kradnąc złoto, pieniądze, dzieła sztuki. Przed wybuchem wojny oczywiście na swoich terenach też mieli mnóstwo cennych rzeczy, ale jak Hitler i jego ludzie zaczęli dostawać lanie na frontach, to przerażeni Niemcy swoje skarby zaczęli ukrywać. Jakie to były skarby? Gdzie je ukrywano? Jak to się stało, że Amerykanie zawinęli Sowietom spod nosa setki milionów dolarów? Jak doszło do tego, że Francuzi zniszczyli kilka ciężarówek dzieł sztuki? W posiadanie jakich bezcennych skarbów, niemieckich skarbów, weszła po II wojnie światowej Polska, przynajmniej na jakiś czas? I czy wszystkie te skarby zostały już odnalezione? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Być może większość z Was założyła, że Niemcy zaczęli swoje skarby ukrywać w ostatnich miesiącach wojny, no ewentualnie w 1944, ale to nie do końca tak, bo zaczęli o tym po raz pierwszy myśleć już po pierwszym nalocie aliantów na Berlin, a ten miał miejsce w 1940 roku. W kolejnym roku były kolejne, no i wtedy już Niemcy na serio zaczęli rozwijać mapy i zastanawiać się, gdzie by tutaj na jakiś czas przenieść swoje skarby, żeby po prostu były bezpieczniejsze. No właśnie, na jakiś czas, bo wtedy w Berlinie raczej nikt nie zakładał, że Niemcy jednak z Kretesem wojnę przerżną. W każdym razie z tego rozwijania map i ich studiowania często wysnuwano podobny wniosek, że Dolny Śląsk nadaje się idealnie. Czemu? Z dwóch powodów. Po pierwsze, te tereny, które były wtedy oczywiście opanowane przez Niemców, były wówczas poza zasięgiem alianckich bombowców, ale co równie ważne, były one przeorane górniczą aktywnością, czyli po prostu, że dużo było sztolni, podziemnych korytarzy, gdzie można by było składować cenne rzeczy i byłyby często bezpieczniejsze niż w bunkrach budowanych przez ludzi. A jak nie do sztolni, to precjoza można na przykład umieścić w podziemiach Zamku Książ. I na gdybaniu się wcale nie skończyło. Właśnie do podziemi Zamku w Książu Niemcy ewakuowali zbiory pruskiej biblioteki państwowej i być może nie wszyscy uznaliście to za ciekawą informację, to pozwolę sobie rozwinąć. Tam były na przykład rękopisy braci Grimm, Lutra, Kalwina, partytury spisane przez Bacha, Mozarta, Beethovena i wiele, wiele innych bezcennych woluminów, które po II wojnie światowej przejęła Polska. Tam było naprawdę mnóstwo bezcennych rzeczy, część z nich nadal jest w Bibliotece Jagiellońskiej jako państwowy depozyt, bo zostawiliśmy sobie te rzeczy jako rekompensatę za zrabowane nam przez Niemców dzieła sztuki, aczkolwiek po pewnym czasie najważniejsze partytury mistrzów czy pierwsze wydanie Biblii tłumaczenia Lutra oddaliśmy Niemcom. Tak w geście dobrej woli.
Ja to jednak coraz bardziej lubię tych Polaków. Milsi niż powinni. Z krótką pamięcią, no idealni sąsiedzi.
Sztuka ma to do siebie, że ciężko ją wycenić, czego nie można powiedzieć o złocie i pieniądzach, a te też Niemcy zaczęli ukrywać, jak wróg zaczął zbliżać się do ich granic. Na największy niemiecki skarb natrafili amerykańscy żołnierze pod wodzą generała Pattona, o którym już wam kiedyś opowiadaliśmy. Miało to miejsce w miejscowości Merkers. Kiedy tam dotarli Jankesi, to bardzo szybko o uszy obiła im się naprawdę ciekawa plotka. Otóż wycofujący się Niemcy mieli w pobliskiej kopalni ukryć ogromny transport czegoś. Dobra, ja wiem, że brzmi to mgliście, ale jak amerykańscy żołnierze zaczęli drążyć temat, wypytywać lokalsów, to okazało się, że faktycznie coś w tym chyba jest, bo faktycznie okoliczna ludność została zmuszona do wypakowywania tych skrzyń pod ziemią, ale nikt nie wiedział, co w tych skrzyniach się znajdowało. No kurczę, tego już było za wiele, trzeba było iść i to sprawdzić, bo anuż coś tam Niemcy faktycznie cennego ukryli. Kiedy Amerykanie weszli do kopalni, to już po paru krokach prawie się wypierdzielili o chaotycznie rzucone worki z niemieckimi markami, ale to było jeszcze nic, bo niedługo później znaleźli masywne drzwi, a za nimi prawdziwy skarb. 285 ton złota w sztabach i monetach. To jest o 50 ton złota więcej niż dzisiaj wynoszą rezerwy NBP. A do tego 520 milionów dolarów w gotówce plus przyjemne bonusy w formie biżuterii, zegarków i obrazów takich autorów jak Rembrandt czy Rafael. Chociaż akurat te najmniej spodobały się Pattonowi, który tak powiedział. Rzeczy, które oglądałem, były według mnie warte jakieś 2,5 dolara. W rodzaju tych, jakie zwykle widuje się w barach w Ameryce. O ile sztuka to rzecz gustu, to z niebotyczną wartością złota i gotówki zgromadzonych w kopalni nie dało się dyskutować. Bardzo szybko padł rozkaz, żeby ów nazistowski skarb ewakuować. Czemu? Czyżby Amerykanie bali się, że Niemcy po niego wrócą, albo że lokalsi będą chcieli go rozkraść? Nie, Niemcy mieli wtedy inne kłopoty, a lokalsi nie mieliby szans, ponieważ kopalnia została obstawiona wojskiem jak jakaś baza. Szansę miałaby natomiast Armia Czerwona, która według umowy miała swoją opieką objąć właśnie te tereny, więc zanim przyjdzie, to trzeba było skarb zawinąć. Tak, Amerykanie podwędzili Sowietom skarb sprzed nosa, ponieważ obawiali się, że jak go Ruscy dopadną, to już nikt poza nimi nigdy go nie zobaczy i umówmy się, raczej wszyscy się z nimi zgadzamy. Ale Jankesi nie zawinęli skarbu dla siebie. Specjalnym konwojem przetransportowali go do Berlina i znowu zabezpieczyli małą armią, a później tego skarbu użyto przy wypłacaniu państwom poszkodowanym przez Niemcy podczas wojny odszkodowań. Także nie skończyło się tak źle, jak skończyć się mogło, chyba że spytamy Rosjan, oni mogą mieć inne zdanie. Amerykanie uznali, że pójdą za ciosem i zaczęli przeszukiwać inne okoliczne kopalnie. Z jakim skutkiem? Całkiem przyjemnym, chociaż tak niesamowitego skarbu już nie znaleźli. Ale na przykład w jednej kopalni soli znaleźli 2 miliony książek, które Niemcy od 1944 roku, od połowy 1944 roku zwozili tam z biblioteki berlińskiej. Poza tym znaleźli podwieszonych pod sufitem 200 tysięcy, nie kiełbas, tylko kostiumów teatralnych i jeszcze do tego 45 skrzyń z dziełami sztuki, ale te 45 skrzyń to jest popierdółka przy kolekcji Hermana Göringa. Szef Luftwaffe i jeden z najważniejszych ludzi III Rzeszy uwielbiał sztukę. Sam nazywał się człowiekiem renesansu i miał takie marzenie, żeby stworzyć największą na świecie kolekcję kultowych dzieł sztuki, którą kolejne i kolejne pokolenia Niemców będą z zachwytem oglądać, a wcześniej oczywiście on sam. Ten plan zaczął wdrażać kawał czasu przed wojną, ale długo nie szło mu tak, jak sobie wymarzył. W 1939 miał około 200 eksponatów, ale od września tego roku zaczęło mu do kolekcji przybywać eksponatów bardzo, bardzo wiele. A to dlatego, że zmienił model biznesowy, już za eksponaty nie płacił, tylko brał to, co kradziono na zajętych terenach. Oczywiście nie wszystko. To była generalnie dobrze zaplanowana akcja rabunkowa, o której niewiele się mówi, bo jeszcze przed wojną do polskich muzeów przyjeżdżali pod przykrywką niemieccy historycy sztuki i robili notatki, gdzie co się znajduje, a po niemieckiej agresji bardzo szybko zaczęli się pojawiać ludzie Hermana Göringa i wywozić co cenniejsze obrazy, rzeźby i tak dalej. Gdzie? Do Karinhall. Tam powstawała imponująca kolekcja Hermana Göringa, która w ciągu kilku lat wojny rozrosła się do prawie 2,5 tysiąca eksponatów. Göring już pewnie oczami wyobraźni widział długie kolejki niemieckich rodzin, które chcą oglądać te niesamowite rzeczy, które zgromadził Hermann Göring, mecenas tysiąclecia, ale niedoczekanie, nazistowska świnio. W styczniu 1945 roku już nawet Göring musiał przyznać, że raczej III Rzesza świata nie opanuje, ale był jeszcze płomyk nadziei. Plan, żeby na południu Niemiec zrobić ostatni bastion nazizmu. Tam niedobitki miały się bronić do upadłego i kto wie, może jakąś kontrę wyprowadzić, albo uda się bronić na tyle długo i zaciekle, żeby wynegocjować pokój, a nie dać się totalnie rozjechać. W każdym razie to właśnie tam, na południe Niemiec, postanowiono też ewakuować co cenniejsze eksponaty z kolekcji Hermana. Wpakowano je do pociągu, zostawiając na miejscu część wystawy trochę na desperata ukrytą. Na przykład rzeźbę Wenus po prostu zakopano. Wracając jednak do pociągu, to on dotarł na południe Niemiec, gdzie udało się ukryć część zgromadzonych w nim dzieł sztuki. Natomiast pozostałe wpakowano na 8 ciężarówek. Jednak tylko 5 z nich wyruszyło ze stacji. 3 zostały i na tę stację niedługo wbiły francuskie wojska pancerne, które z jakiegoś powodu otworzyły ogień maszynowy do tych samochodów. Efektu pewnie się domyślacie. Większość dzieł sztuki na tych ciężarówkach została albo poważnie uszkodzona, albo zniszczona. A co z pozostałymi 5 ciężarówkami? Trafiły do miejscowości Unterstein, gdzie lokalsi byli nie tylko zdesperowani, ale też przerażeni tym, że nie wiedzą, co przyniesie najbliższa przyszłość. To zresztą był stan mentalny większości Europejczyków w 1945 roku. Mało tego, oni też doskonale domyślali się, że wojna niedługo się skończy i że raczej nie trafią za rabunek przed nazistowski sąd. I mieli rację. Kiedy żołnierze zostawili ciężarówki same sobie, bo już nie udało im się ukryć więcej dzieł sztuki w okolicy, to lokalsi błyskawicznie się na nie rzucili i zaczęła się szabrownicza impreza. I wcale nie przesadzam z nazywaniem tego imprezą. Mieszkańcy nie posiadali się bowiem z radości, jak odkryli, że na ciężarówkach są nie tylko dzieła sztuki, ale znajduje się tam również imponująca kolekcja drogich alkoholi Hermana Göringa, która zawstydziłaby większość sklepów monopolowych. To też lokalsi nie tylko rozkradli te wszystkie precjoza, ale też urżnęli się sakramencko. Serio, do tego stopnia, że jak niedługo później zjawili się tam Amerykanie i zaczęli pytać, co tu się działo, co było na tych ciężarówkach, gdzie jest teraz, to wiele osób zeznawało, że bardzo im przykro, ale film im się urwał i nie mają pojęcia.
Dziadku Heinrichu, a skąd ten obraz u was w domu? A nie wiem, raz się obudziłem i już był. Podobnie jak naszyjnik babci, 2 dywany i ta rzeźba w kącie. Pamiętam też, że mnie strasznie łeb bolał.
Niemniej jednak Jankesi dość szybko zaczęli się domyślać, że to, co zostało po pijaku rozkradnięte przez lokalsów, to fragmenty bezcennej kolekcji dzieł sztuki Göringa. Co więcej, to znaczy, że pozostała jej część musi być gdzieś względnie niedaleko. Zaczęły się poszukiwania i nie trwały one zbyt długo, ponieważ żołnierze szybko natknęli się na niedokończone podziemne centrum dowodzenia. Sprowadzono echosondę i za jej pomocą odkryto podejrzaną komorę. Trzeba się było do niej dobić materiałami wybuchowymi, ale jak się pewnie spodziewacie, było warto. Miejsce, które Amerykanie odkryli, szybko nazwali jaskinią Aladyna, bo było tam tyle dzieł sztuki, że wyciągano je przez 3 dni. Okazało się, że była tam mniej więcej połowa zawartości pociągu, który wyruszył z rezydencji Hermana Göringa. Odkryli tam również kilka pamiątek ze złotych czasów nazizmu, na przykład oprawiony w srebro egzemplarz Mein Kampf. To była część limitowanej serii 100 sztuk wypuszczonych z okazji wydrukowania milionowego egzemplarza Mein Kampf. Generalnie Amerykanie łapali się za głowy z zachwytu, ale czasem łapali się też za głowy, ponieważ bezcenne dzieła sztuki tracili w sposób iście kretyński. Przykład. Proszę bardzo. Kiedy Hermann Göring trafił do niewoli, to żeby udobruchać Amerykanów, zaproponował lokalnym oficerom, że zdradzi im, gdzie przechowywany jest bardzo niepozorny, ale naprawdę cenny obraz Madonna z Dzieciątkiem Hansa Memlinga. Faktycznie obrazek niepozorny, bo 15x25, ale może faktycznie powinienem trochę doprecyzować to cenny, bo dziś znawcy twierdzą, że byłby warty jakieś 250 milionów dolarów. Co Göring chciał w zamian? Stosunkowo niewiele. Trochę koszul, bieliznę i mundur staropruskiej partii politycznej. Amerykanie stwierdzili, że to jest gra warta świeczki. Załatwili co trzeba, a Hermann też wywiązał się z umowy. Wskazał jeden z zamków, na którym faktycznie Amerykanie znaleźli to, czego szukali. Na jakiś czas w posiadanie obrazu wszedł pewien generał. Albo żeby go zabezpieczyć, albo dlatego, że mu się tak podobał, albo jedno i drugie. Tak czy inaczej postawił go sobie na biurku, a jeżeli przygarnął go, żeby obraz był bezpieczniejszy, no to zdecydowanie nie poszło tak, jak sobie założono, ponieważ pewnego dnia z biurka obraz zniknął. Kto go ukradł, nie wiadomo, do dziś się nie odnalazł.
Dziadku Stevenie, a skąd ten obraz u was w domu? Do lekcji wracaj, gówniarzu! Nie interesuj się!
Do tej pory mówiliśmy sobie o rzeczach, których nazwanie skarbami raczej nikogo nie dziwi. Natomiast teraz opowiedzmy sobie o chyba najdziwniejszych rzeczach, jakie Niemcy pod koniec wojny pochowali. W zasadzie nawet dosłownie. 27 kwietnia 1945 roku Amerykanie, którzy zajęli miejscowość Nordhausen, przeszukiwali okoliczną kopalnię i na dzień dobry znaleźli tam 400 tysięcy ton pocisków, ale większe wrażenie zrobiła na nich zagadkowa, świeża ściana, która oddzielała główny korytarz od czegoś. To była naprawdę nowa konstrukcja, jeszcze zaprawa porządnie nie wyschła, więc nie było problemu, żeby się przez nią przebić. Był za to spory kłopot, żeby się pozbierać po tym, co odkryli po drugiej stronie. Okej, może nie od razu, bo za ścianą było jeszcze trochę korytarzy zabezpieczonych dodatkowymi drzwiami, ale w końcu amerykańscy żołnierze zobaczyli wąską niszę. Była dość mała, nie dało się przez nią komfortowo przejść, ale wyraźnie było widać, co jest po drugiej stronie. Od groma sztandarów, drogich tkanin, dzieł sztuki, ale to były tylko dekoracje zgromadzone w około 4 trumien, a na jednej wyraźnie było widać wieniec z szarfami, czerwonymi szarfami ze swastykami i napisem Adolf Hitler. Żołnierze natychmiast zawiadomili dowódcę, który pojawił się najszybciej jak był w stanie i nie prosząc, nie rozkazując nikomu, żeby go wyręczył, wczołgał się do środka. Nie wiem, czy dowódca po wyjściu z powrotem powiedział, że mam złą i dobrą wiadomość. Ja bym tak zrobił, bo były ku temu powody. Co prawda, nie było tam trumny z Hitlerem, ale szczątki, które zostały tam zgromadzone, to były legendy niemieckiej historii. Trumny były podpisane. Von Hindenburg z żoną, Fryderyk Wilhelm i Fryderyk Wielki. Zaczęło się potwornie mozolne wyciąganie trumien przez tą wąską szczelinę. Udało się z pomocą saperów, ale naprawdę nie było łatwo. Trumna Fryderyka Wielkiego ważyła 600 kilo. Pewnie szczątki miały tam mnóstwo miejsca i bardzo dobrze, bo podczas wydobywania na powierzchnię Fryderyk Wielki pewnie przekręcał się w trumnie, bo było to 8 maja, czyli w dzień pokonania Niemców i jeszcze w dodatku wtedy grali hymn brytyjski. Zaraz, a czemu do tej pory w ogóle nie wspomnieliśmy o tym kultowym złotym pociągu, który miał wyjechać z Wrocławia do Wałbrzycha, ale zniknąć po drodze razem z 5 miliardami dzisiejszych złotych w złocie? Otóż głównie dlatego, że po krótkiej gorączce, podczas której łapy na hipotetycznym pociągu położyli praktycznie wszyscy, od Światowego Kongresu Żydów po Rosję nawet, okazało się, że jednak nie ma go w tym miejscu, gdzie sensacyjnie ogłoszono, że chyba może być. Badań i mniej lub bardziej oficjalnych poszukiwań było od tamtej pory od groma i nikt nic nie znalazł. Co więcej, niektórzy twierdzą, że nigdy nie było w ogóle takiego złotego pociągu, więc zamiast tutaj snuć jakieś nie wiadomo jakie teorie, to zwróćmy uwagę na coś innego. Nie można bowiem wykluczyć, że nadal na Dolnym Śląsku są rzeczy poukrywane przez Niemców. Konkretnie najpewniej przez 17. Armię Polową, bo to właśnie ona stacjonowała tam pod koniec wojny i to jej żołnierze prawdopodobnie ukrywali niemieckie skarby. Gdzie je pochowali? My nie wiemy, ale najpewniej te skrytki zostały spisane i taki dokument trafił do archiwum 17. Armii, które oczywiście, że też nie wiadomo gdzie jest, też je gdzieś pewnie ukryli. To też jest taka hipoteza, że najcenniejszą rzeczą po niemiecku, jaką można nadal odkryć, znaleźć na Dolnym Śląsku jest właśnie to archiwum, a w nim bezcenna wskazówka, gdzie są pozostałe skarby. Poszukiwania trwają zatem nie bez powodu, chociaż dzisiaj są też inne metody szybkiego wzbogacenia się, nawet bez wychodzenia z domu. Niestety nie wszystkie są legalne. Dobrze ogarnięty haker nawet z jednego niezabezpieczonego maila będzie w stanie wyciągnąć nasze dane i korzystając z nich, podszywając się pod nas, na przykład wziąć kredyt albo popełnić jakieś przestępstwo, za które służby obwinią nas. Zdecydowanie warto się przed czymś takim zabezpieczyć i jest na to spoko sposób. W opisie naszego filmu zapodaliśmy Wam link do strony, na której kupić możecie z ogromną zniżką pakiet NordVPN. Nord zabezpiecza Wasze dane przed podwędzeniem tak skutecznie, jak Amerykanie zabezpieczali ten wielki skarb odkryty w kopalni. Mało tego, z naszym specjalnym kodem dostaniecie jeszcze miesiąc gratis. NordVPN nie robi sobie przerw. Pracuje non-stop nawet na 6 urządzeniach, a poza tym umożliwia oglądanie treści, których próżno u nas szukać, ale są dostępne na przykład w Andorze. Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie w opisie naszego filmu, a my widzimy się niedługo.